Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Przeciwko rządowemu planowi naprawy dla kompanii węglowej protestują już górnicy ze wszystkich 14 kopalni należących do tej spółki. W środę po południu do akcji przystąpili pracownicy ostatniej z nich, Bolesława Śmiałego.
W Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu, Gliwicach, Brzeszczach i innych miastach każdego dnia są organizowane manifestacje, pikiety i blokady dróg.
Według zapowiedzi związkowców do końca tygodnia do protestu mają dołączyć pozostałe kopalnie węgla kamiennego, także spoza kompanii.
Do górniczych protestów mogą dołączyć także kolejarze, energetycy, pocztowcy, a nawet zbrojeniówka, zapowiedział Piotr Duda. Przewodniczący Solidarności dał rządowi czas do wtorku, by przystąpił do rozmów z górnikami i wycofał się z likwidacji 4 kopalń.
Mówiliśmy o trudnej sytuacji w górnictwie. Mówiliśmy, że czas na konsolidację górnictwa z energetyką. Mówiliśmy o zespole do spraw pakietu klimatycznego. Niestety te wszystkie nasze prośby o rozwiązywanie w spokoju tego dialogu nie przyniosły efektów. Dzisiaj mamy tego konsekwencje na Śląsku. Rozwijający się protest, rozmowy, które trwały z delegacją rządową i panią premier, nie przyniosły pożądanych efektów. Stąd z tego miejsca chciałbym zaapelować do pani premier, aby ten projekt, który jest tak szybko procedowany w Sejmie, projekt, który zakłada likwidację miejsc pracy, likwidację 4 kopalń, aby powstrzymać ten projekt w Sejmie, aby usiąść i prowadzić rozmowy.
Przypomnijmy, falę protestów wywołał rządowy program restrukturyzacji kompanii węglowej. Zaproponowano w nim m.in. likwidację 4 kopalń kompanii, przeniesienie 6 tysięcy osób do innych zakładów i osłony dla zwalnianych kosztem ponad 2 miliardów złotych.
Przedstawiciele rządu przekonywali w środę, że podstawowym celem programu naprawczego kompanii węglowej jest ochrona miejsc pracy. Mówili, że są otwarci na dialog ze związkowcami. Podkreślali, że kompania węglowa nie ma ani złotówki na inwestycje.
Planowana likwidacja 4 polskich kopalń działa na korzyść Rosji. Jak podała jedna ze stacji radiowych, tylko przez przejścia z obwodem kaliningradzkim do naszego kraju miesięcznie przyjeżdża ponad 100 tysięcy ton rosyjskiego surowca, który jest później sprzedawany jako polski. Węgiel z Rosji trafia do Polski także przez przejścia z Białorusią i Ukrainą.
Rok temu problem ten zgłaszali górnicy. Teraz walczą w obronie miejsc pracy, które planuje zlikwidować rząd Ewy Kopacz. Ustawa realizująca rządowe plany czeka na drugie czytanie w Sejmie.
Poseł Krzysztof Tchórzewski, były wiceminister gospodarki, mówi, że w ostatnich latach z Rosji do Polski rocznie trafiało 10 milionów ton. W tej sytuacji postawa rządu Ewy Kopacz, który traktuje węgiel jedynie jako produkt ekonomiczny, jest zdumiewająca.
Jeżeli ten program, który w tej chwili rząd przedstawił górnikom, wejdzie w życie, ulegną likwidacji te 4 kopalnie, w dalszych będzie ograniczenie wydobycia, to w tym momencie Polska będzie pokrywała w zakresie wydobycia węgla tylko około 65-70% naszych polskich potrzeb energetycznych. Czyli jedynym poważnym dostawcą węgla jest Rosja, czyli to będzie nie 10 milionów ton, tylko 25 milionów ton, 20 milionów ton będzie Rosja dostarczała węgla do Polski. I w takiej sytuacji, po zamknięciu kopalń, od razu może podnieść cenę, od razu może nas szantażować. Przecież co jest z gazem? Niemcom gaz sprzedają o 30% taniej niż w Polsce. Tu widać, jaki jest stosunek. I teraz, jeśli ktoś uwierzy, zamykając kopalnię, że z zewnątrz będzie stale otrzymywał węgiel za $60, to się głęboko myli.
Z kolei delegacja Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego zaapelowała do premier Ewy Kopacz o podjęcie natychmiastowych działań na forum Unii Europejskiej na rzecz ratowania strategicznego dla naszego kraju sektora gospodarki, jakim jest górnictwo.
Należy zadbać, aby pieniądze z Brukseli trafiły szerokim strumieniem na innowacje promujące wykorzystanie niskoemisyjnych technologii bazujących na węglu, w których Polska mogłaby się wyspecjalizować, napisała delegacja PiS w oświadczeniu.
Tak zwane pigułki wczesnoporonne będą w Polsce sprzedawane bez recepty. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia.
Rzecznik resortu zdrowia w rozmowie z jednym z portali internetowych powiedział, że jest to postanowienie Komisji Europejskiej, więc my musimy się do tego dostosować.
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zgodziła się, by tak zwane tabletki dzień po były sprzedawane w krajach Unii Europejskiej bez recepty. Dopuszczała jednocześnie, by to poszczególne kraje zdecydowały o tym, czy wprowadzą takie prawo.
Doktor Błażej Kmieciak, bioetyk, na antenie Radia Maryja mówił, że jest to skutek wieloletniego wychowywania społeczeństwa do antykoncepcji.
Od lat 60. widać wielki trend zachodnich firm, zachodnich korporacji do tego, by antykoncepcja była darmowa, by antykoncepcja była powszechna, by była ona stosowana jako dobro. Z perspektywy takiej ideologicznej, którą reprezentuje część środowisk także w Polsce, bardzo głośnych, krzykliwych środowisk, ja oczywiście domyślam się, jakie są tego intencje. Intencja jest przede wszystkim taka, by doprowadzić do bardzo powszechnego stosowania antykoncepcji. Najwyższy poziom rozwoju moralnego posiadamy nie wtedy, kiedy przestrzegamy prawa, ale wtedy, kiedy to prawo jest jakby utożsamiane z naszym doświadczeniem i naszym sumieniem. Jeśli prawo jest niesprawiedliwe, no traci ono w tym momencie moc.
W niektórych krajach Unii Europejskiej sprawa zezwolenia na sprzedaż tzw. pigułek wczesnoporonnych bez recepty wywołała burzę. W Niemczech minister zdrowia także zapowiedział, że dostosuje przepisy do zalecenia Komisji Europejskiej.
Fundacja Głos dla Życia opracowała program edukacyjny, w którym młodzież może dowiedzieć się, jak wygląda rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. O sprawie napisał nasz dziennik.
W ramach zajęć oprócz wykładów odbyła się projekcja filmu o życiu człowieka w okresie prenatalnym. Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje model dziecka w 10 tygodniu życia, tak zwanego Jasia, wraz z broszurką informacyjną.
Pierwsze zajęcia były przeprowadzone w poznańskich szkołach w roku szkolnym 2013-14. Podobne zajęcia będą się odbywały w lutym i marcu w innych regionach kraju, mówi Dariusz Chybel z Fundacji Głos dla Życia.
Doszliśmy do wniosku, że fajnym pomysłem, bardzo twórczym, wartościowym może być akcja, którą roboczo nazwaliśmy Jaś w każdej szkole. I w ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy pilotażowe akcje związane z Jasiem w kilku poznańskich szkołach. Jesteśmy świadomi tego, jak to, co ogólnie umownie nazywamy cywilizacją życia, oddziaływuje na młodych ludzi. Też w tym sensie chcemy wzmacniać w młodych ludziach, ale jak powiedziałem, nie tylko w młodych ludziach, ale także w starszych osobach, przekaz pro-life. Z jednej strony to może być pomysł taki, żeby w ogóle wyjść do kogoś i uświadomić kogoś, że ten szacunek dla dziecka poczętego, on powinien być bardzo mocno podkreślany. Z drugiej strony u tych ludzi, którzy mają postawę pro-life, chcemy też wzmocnić ten przekaz.
Lista chętnych szkół wciąż jest modyfikowana. Te placówki, które chciałyby zorganizować u siebie zajęcia pro-life, mogą skontaktować się z Fundacją Głos dla Życia. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie głosdlażycia.pl.
Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania apeluje do posłów o przyjęcie ustawy ratyfikującej konwencję w sprawie przemocy wobec kobiet i domowej.
W liście do parlamentarzystów Małgorzata Fuszara zapewnia, że konwencja jest całkowicie zgodna z konstytucją, a dodatkowo stanowi jej uszczegółowienie.
Jednak, jak mówi poseł Małgorzata Sadurska, jest to działanie wpisujące się w liberalną linię rządu. Dodaje, że jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Ponadto w polskim systemie prawnym jest wiele zapisów chroniących ofiarę przemocy.
Mam nadzieję, że posłowie nie wezmą sobie do serca, mam tutaj na myśli posłów Platformy, listu pani minister Fuszary, dlatego że cały czas to podkreślamy. Konwencja nie może być wcielona do polskiego porządku prawnego. Konwencja z jednej strony narusza naszą polską konstytucję, szczególnie artykuł 18, który traktuje prymat i opiekę prawa nad polską rodziną, nad polskim małżeństwem i macierzyństwem. Ale z drugiej strony konwencja przemyca do naszego porządku prawnego wszelkie sprawy ideologiczne. Mówi o płci społeczno-kulturowej, mówi o tożsamości płciowej, że są to sformułowania rodem z ideologii gender.
Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, a w kwietniu ubiegłego roku rząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjął projekt odpowiedniej ustawy.
Ratyfikacji konwencji sprzeciwia się wiele organizacji społecznych, Prezydium Episkopatu Polski i politycy prawej sceny politycznej.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie noweli prawa o stowarzyszeniach. Projekt do Izby Niższej Parlamentu złożył prezydent. Zastrzeżenia do ustawy mają politycy PiS-u, PO, PSL, SLD i Twojego Ruchu. Chcą prac nad projektem.
W myśl proponowanych przepisów łatwiejsza ma być rejestracja i funkcjonowanie stowarzyszeń. Do zarejestrowania organizacji wystarczy 7, a nie jak obecnie 15 osób.
Prezydencka propozycja przewiduje również zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. Mogłyby one przeprowadzać zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje i zawierać umowy prawne.
Poseł Łukasz Zbonikowski powiedział, że jest to projekt najdalej nowelizujący ustawę, która z powodzeniem funkcjonuje od 25 lat. Polityk podkreślał, że kontrowersje budzi m.in. zapis dotyczący zarobkowego charakteru usankcjonowania stowarzyszeń.
Do tej pory stowarzyszenia to miały być organizacje o charakterze niezarobkowym, non-profit. I dlatego jest wiele ułatwień w funkcjonowaniu i rozliczaniu takich stowarzyszeń. Nie ma tam pełnej księgowości, nie obowiązują wszelkie kontrole jak administrację państwową, nie tak drobiazgową jak przedsiębiorstwa gospodarcze. I dlatego, że były to stowarzyszenia non-profit. W tej chwili tak naprawdę daje się całą plejadę możliwości i działalności gospodarczej, i zarobkowego funkcjonowania zarówno w zarządach, jak i jako szeregowy członek stowarzyszenia. Wydaje mi się, że jest to zbyt daleko idące rozwiązanie ułatwienia przy braku jakiejkolwiek propozycji zwiększenia nadzoru.
Do opracowania projektu powołano specjalną grupę roboczą. Zmianę prawa o stowarzyszeniach prezydent zapowiedział 4 czerwca ubiegłego roku.
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Polskiego Stronnictwa Ludowego za 2013 rok za gromadzenie środków poza kontem partii. Ludowcy złożyli do Sądu Najwyższego skargę na tę decyzję. W przypadku jej odrzucenia PSL straci prawo do subwencji na 3 lata.
Powodem odrzucenia sprawozdania było działanie zarządu powiatowego PSL-u w Sandomierzu, który podjął i wykonał decyzję o gromadzeniu środków finansowych partii poza jej rachunkiem bankowym, wynika z uchwały PKW, do której dotarła Polska Agencja Prasowa.
Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Opatowie, a członkowie zarządu przyznali się do popełnienia wykroczenia.
Poseł Beata Szydło, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówi, że jeżeli Sąd Najwyższy potwierdzi słuszność zarzutów PKW, to będzie to zła informacja.
Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja, skoro się odwołują. Natomiast jeżeli się okaże, że rzeczywiście były jakieś nieprawidłowości w zarządzaniu finansami publicznymi, bo to przecież partie otrzymują pieniądze publiczne, to jest zła informacja, tym bardziej, że PSL jest przecież partią w tej chwili współrządzącą krajem i boję się takiej buty ze strony partii PSL-owskiej, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się na Śląsku, w górnictwie, dlatego że PSL jest odpowiedzialny za górnictwo, przynajmniej na papierze. Ja słyszałam bardzo butne wypowiedzi polityków PSL-u, którzy lekceważą całą tę sytuację i próbują odsądzać od czci i wiary protestujących, natomiast okazuje się, że nie potrafią sobie poradzić nawet z finansami partyjnymi.
Szef PSL Janusz Piechociński, pytany o decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, podkreślił, że liczy na racjonalność Sądu Najwyższego.
W środę na Sri Lance Ojciec Święty przewodniczył uroczystej Eucharystii i kanonizował błogosławionego księdza Józefa Waza.
W homilii Ojciec Święty mówił, że święty Józef Waz wciąż jest przykładem i nauczycielem z wielu powodów.
Święty Józef Waz ukazuje nam znaczenie przekraczania podziałów religijnych w służbie pokoju, mówił Ojciec Święty.
Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Każdy człowiek musi być wolny, czy to sam, czy też łącząc się z innymi, by mógł poszukiwać prawdy i otwarcie wyrażać swoje przekonania religijne, wolny od zastraszenia i przymusu zewnętrznego. Jak nas uczy życie świętego Józefa Waza, autentyczny kult Boga nie owocuje dyskryminacją, nienawiścią i przemocą, ale poszanowaniem świętości życia, poszanowaniem godności i wolności innych osób.
Papież Franciszek modlił się także w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Madhu. Przypomniał niedawno zakończoną wojnę domową na wyspie.
Maryja nigdy nie zapomniała o swoich dzieciach na Sri Lance, powiedział Ojciec Święty. Franciszek prosił także o łaskę zadośćuczynienia za grzechy i za całe zło, jakiego zaznał ten kraj.
Niełatwo to uczynić. Jednak tylko wtedy, gdy w świetle krzyża zrozumiemy zło, do jakiego jesteśmy zdolni, a nawet którego byliśmy częścią, możemy doświadczyć prawdziwych wyrzutów sumienia i prawdziwego nawrócenia. Tylko wtedy możemy otrzymać łaskę, by podejść do siebie w prawdziwej skrusze, oferując i prosząc o prawdziwe przebaczenie. Maryja jest zawsze tutaj. Aby w tym trudnym wysiłku przebaczenia i odczuwania pokoju dodać nam otuchy.
Za niespełna 2 godziny Ojciec Święty nawiedzi kaplicę Matki Bożej w Bolavalana. Następnie na lotnisku w Colombo odbędzie się ceremonia pożegnalna papieża.
W czwartek Ojciec Święty odwiedzi Filipiny. Będzie tam 4 dni. Poszczególne punkty wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To były wiadomości w Radiu Maryja.